Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Bez dalszego biegu pozostawił Sąd Najwyższy pierwszy z protestów wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o okręg numer 75 w wyborach do Senatu, który obejmuje miasta Tychy i Mysłowice.
Sąd poinformował we wtorek, że protest ten nie będzie rozpoznawany merytorycznie, nie będzie też ponownego przeliczenia głosów, o co zwrócił się PiS.
Trzyosobowy skład orzekający Izby Kontroli i Spraw Publicznych uznał, że protest wyborczy PiS-u nie zawiera zarzutów naruszenia prawa, o których mowa w kodeksie wyborczym.
Gdy pojawiają się wątpliwości, każdy komitet wyborczy ma prawo zgłosić protest, a rozstrzyga go niezależny sąd. Tak sprawę skomentował poseł PiS-u Marek Ast.
Wskazywaliśmy przede wszystkim na to, że idzie nam o wyłącznie rozwianie wątpliwości, które wzbudzały te głosy nieważne przy niewielkiej różnicy pomiędzy Koalicją Obywatelską. I w związku z tym, że sąd zajął takie stanowisko, to rozumiem, że wątpliwości zostały rozwiane. Natomiast opozycja od samego początku podchodziła do tego na zasadzie takiej, że kwestionowała niezależność sądu, sugerując, że sądy mogą po prostu tutaj podjąć decyzję w domyśle zgodną z oczekiwaniem Prawa i Sprawiedliwości. Jak okazuje się, nic takiego się w Polsce nie dzieje i myślę, że to jest tak, jak powinno być.
W ubiegłym tygodniu Państwowa Komisja Wyborcza negatywnie zaopiniowała protest w sprawie senackiego okręgu numer 75. Jak poinformował zespół prasowy Sądu Najwyższego, stanowiska Okręgowej Komisji Wyborczej i prokuratora generalnego w sprawie tego okręgu nie wpłynęły do Sądu Najwyższego.
Pełnomocnik Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości złożył do Sądu Najwyższego protesty dotyczące 6 okręgów.
CBA zatrzymało Artura W., burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy. Samorządowiec związany z PO został zatrzymany tuż po przyjęciu od dewelopera łapówki za wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wraz z nim zatrzymano byłego właściciela pogoni Szczecin.
Radni PiS-u zaapelowali do polityków PO o odcięcie się od działalności burmistrza dzielnicy Włochy. Błażej Poboży wskazał, że zatrzymany burmistrz Włoch jest jednym z najbardziej wpływowych polityków PO w stolicy.
W urzędzie dzielnicy Włochy organizował często spotkania z politykami, w tym z Grzegorzem Schetyną. Artur W. chętnie dzielił się swoją aktywnością polityczną na portalach społecznościowych, zauważa radny Błażej Poboży.
Wystarczy, że państwo sięgną do profilu, oficjalnego profilu burmistrza dzielnicy Włochy, na którym zdjęcia z tych wszystkich sytuacji państwo znajdą, jak również na prywatnym profilu pana Artura W., burmistrza dzielnicy Włochy. Szanowni państwo, jako Prawo i Sprawiedliwość, partia wysokich standardów, oczekujemy od Platformy Obywatelskiej, od wymienionych polityków Jarosława Szostakowskiego, Marcina Kierwińskiego i Grzegorza Schetyny, aby wyraźnie odcięli się od działalności Artura W., potępili te praktyki i wyrzucili pana burmistrza z szeregów swojej formacji. Pytamy, czy w Platformie obowiązuje doktryna Neumanna, czy też zostaną bardzo szybko wyciągnięte konsekwencje polityczne wobec burmistrza dzielnicy Włochy.
Szef warszawskich struktur PO Marcin Kierwiński poinformował, że Artur W. został zawieszony w prawach członka partii. Z kolei prezydent stolicy Rafał Trzaskowski m.in. zawnioskował do przewodniczącej Rady Dzielnicy Włochy o odwołanie go z funkcji burmistrza.
Sesja Rady Dzielnicy Włochy w sprawie odwołania burmistrza Artura W. odbędzie się 5 listopada.
W pałacu na wyspie w warszawskich Łazienkach Królewskich już po raz 5 przyznano we wtorek Nagrodę Świadek Historii. Wyróżnienie trafia do osób i organizacji zasłużonych dla pielęgnowania i promowania historii naszego kraju. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Świadek Historii to honorowe wyróżnienie ustanowione w marcu 2009 roku zarządzeniem prezesa IPN i przyznawane przez Instytut. Otrzymują je osoby oraz instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętnienia historii narodu polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności. W tym roku wśród laureatów znaleźli się m.in. Swietłana Fiłonowa oraz Olena Udowenko z Ukrainy, obie podtrzymujące pamięć o zbrodni katyńskiej. Nagroda trafiła także do Ogniska Polskiego w Turynie, najstarszej organizacji polonijnej działającej we Włoszech. Włoszech, promującej polską historię i kulturę, szczególnie uwzględniając podtrzymywanie pamięci o żołnierzach II Korpusu Polskiego we Włoszech. Prezes IPN dr Jarosław Szarek podkreślił niezwykłą wagę, jaką ma dla Polski działalność laureatów.
Jeżeli jest nas, Polaków, około 60 milionów, to 1/3, około 20 milionów mieszka poza naszymi granicami. Państwo są reprezentacją naszych rodaków spoza granic i państwo przybyli tutaj z całego świata. Od Stanów Zjednoczonych po współczesną Ukrainę i Białoruś, od Węgier po Włochy. Wszędzie miejsca związane z naszymi dziejami, z naszą historią.
Wśród dotychczasowych laureatów znalazło się liczne grono kombatantów, nauczycieli, działaczy społecznych oraz samorządowców. Na mocy decyzji prezesa IPN od 2014 roku nagrodę mogą dostać także osoby działające poza granicami kraju. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Informacje o braku tematyki związanej z płciowością w szkołach są nieprawdziwe, podkreśla Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
Księża biskupi zabrali głos, ponieważ środowiska liberalne oraz niektórzy politycy coraz głośniej postulują o wprowadzenie do szkół permisywnej edukacji seksualnej. Jednocześnie podejmowane są próby ośmieszania dotychczasowego nauczania.
Episkopat w wydanym komunikacie przypomina, że już w 1998 roku został wypracowany i od lat funkcjonuje program wychowania seksualnego.
W szkołach prowadzone są lekcje z wychowania do życia w rodzinie, mówi ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że informacje pojawiające się w mediach, że w szkołach nie ma tematyki związanej z płciowością, są nieprawdziwe. Komisja podkreśla, że od przeszło 20 lat są prowadzone zajęcia z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Program zajęć został opracowany przez znanych naukowców i zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajęcia te seksualność człowieka ujmują integralnie, nie tylko w aspekcie biologicznym, ale również psychicznym, społecznym, duchowym i etycznym.
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypominała też, że treści programowe są stopniowo poszerzane i dostosowywane do rozwoju psychoseksualnego uczniów.
W komunikacie czytamy, że programy i podręczniki do zajęć wychowanie do życia w rodzinie stanowią istotną pomoc w realizacji pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły.
Rządowy program Za życiem nie zmniejszył liczby tzw. aborcji w Polsce, wskazuje wtorkowa prasa. Dziennik Gazeta Prawna przypomina, że w ubiegłym roku przeprowadzono 1076 tzw. aborcji, które dopuszcza polskie prawo, czyli o kilkanaście więcej niż rok wcześniej. To także drugi rekordowy wynik od roku 2002.
Gazeta podaje, że choć z programu Za życiem korzysta co roku 4000 rodziców, to nie spełnił on głównego celu, nie zmniejszył liczby kobiet decydujących się na przeprowadzenie tzw. aborcji z powodu wad rozwojowych.
Prawnik i psycholog Magdalena Korzekwa-Kaliszuk wskazuje, że te dane nie są zaskoczeniem.
Bo doświadczenie całego świata pokazuje nam, że nawet najbardziej hojne programy socjalne i największe wsparcie dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci wpływa rzeczywiście na polepszenie sytuacji tych rodzin, ale nie zatrzymuje aborcji. To są dwa rozdzielne tematy. To też do tego, aby zmniejszyć liczbę aborcji eugenicznych w Polsce, potrzeba obok oczywiście wielkiej pracy medialnej, społecznej, wpływającej na mentalność ludzi, potrzeba jasnego zakazu w prawie i wprowadzenia pełnej ochrony życia dla każdego dziecka niezależnie od stanu jego zdrowia.
Warto w tym kontekście przypomnieć, że w sejmowej zamrażarce utknął obywatelski projekt ustawy Zatrzymaj aborcję.
Przewiduje on wykreślenie z polskiego prawa tzw. przesłanki eugenicznej, czyli możliwości zabicia dziecka poczętego w przypadku podejrzenia wady genetycznej lub choroby dziecka.
Z kolei w Trybunale Konstytucyjnym czeka na rozpatrzenie poselski wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów dopuszczających tzw. aborcję ze względu na chorobę dziecka.
Niech ofiara złożona przez polskich żołnierzy w Bredzie będzie fundamentem nowej Europy, w której wolne narody będą żyły w duchu przyjaźni, pokoju, szanując się wzajemnie i budując wspólną, dobrą przyszłość, mówił we wtorek w Bredzie prezydent Andrzej Duda.
Prezydent Andrzej Duda wraz z królem Niderlandów Wilhelmem Aleksandrem wziął udział we wtorek w tym holenderskim mieście w uroczystościach z okazji 75. rocznicy wyzwolenia Bredy przez pierwszą dywizję pancerną generała Stanisława Maczka.
Prezydent Polski przypomniał, że na polskim honorowym cmentarzu wojskowym w Bredzie pochowano szczątki wielu polskich żołnierzy. Spoczywa tam także ich dowódca, generał Maczek.
Ten cmentarz jest unikalną polską ziemią na ziemiach holenderskich. To każe nam przypomnieć o cenie naszej wolności, ale ponadto wypełnia nas to ogromną nadzieją, że ofiara złożona przez tych bohaterów będzie fundamentem nowej Europy, w której wolne narody będą żyły w duchu przyjaźni, pokoju, szanując się wzajemnie, znając swoją historię, będąc tego świadomym, ale jednocześnie budując wspólną dobrą przyszłość.
Andrzej Duda dziękował też mieszkańcom Bredy za wszystko, co zrobili dla żołnierzy polskich po II wojnie światowej. Król Holandii podkreślał, że mieszkańcy Bredy wciąż pamiętają radość dni, gdy miasto było wyzwalane. Podkreślał, że są oni wdzięczni polskim wyzwolicielom.
We wtorek polski prezydent wraz z małżonką spotkał się też w Pałacu Królewskim w Hadze z holenderską parą królewską. Wieczorem Andrzej Duda odbył spotkanie z Polonią.
Polska para prezydencka będzie przebywała w Holandii do środy.
27 krajów członkowskich Unii Europejskiej formalnie zaakceptowało we wtorek przedłużenie procesu wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty do końca stycznia 2020 roku. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zaznaczył, że to przedłużenie może być ostatnie.
Decyzja unijnej 27 została sformalizowana w procedurze pisemnej za porozumieniem z Wielką Brytanią. Przedłużenie Brexitu ma dać więcej czasu na ratyfikację umowy rozwodowej.
Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może nastąpić wcześniej niż koniec stycznia. Możliwe daty to 1 grudnia 2019 roku lub 1 stycznia 2020 roku, jeżeli obie strony ratyfikują wcześniej porozumienie.
27 państw Unii Europejskiej przyjęło też deklarację towarzyszącą decyzji o Brexicie. Podkreśliło w niej, że nie może być mowy o renegocjacji umowy, gdyby takie pomysły pojawiły się na wyspach.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.